Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Do współpracy z biskupami i laikatem zachęcił papież zakonników z misyjnych stowarzyszeń życia apostolskiego. Na początek piątkowego magazynu powiemy o audiencji Benedykta XVI dla ich przełożonych. Następnie w cyklicznym programie Wyższe Uczelnie Wiecznego Miasta ksiądz Adam Nyk i Julia Krause przybliżą Fakultet Filologii Klasycznej i Chrześcijańskiej Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego.
Komunia z następcami apostołów jest kryterium i gwarancją duchowych owoców wszelkiej działalności misyjnej. Zwrócił na to uwagę papież, przyjmując w Watykanie uczestników spotkania przełożonych generalnych misyjnych stowarzyszeń życia apostolskiego. W zorganizowanym przez Kongregację do spraw Ewangelizacji Narodów zebraniu uczestniczą przełożeni i radni generalnie z 21 zgromadzeń. Jest wśród nich 15 stowarzyszeń życia apostolskiego na prawie papieskim, założonych w różnych krajach Europy i obu Ameryk, oraz 6 na prawie diecezjalnym, które powstały w Korei, Indiach, Nigerii i na Filipinach.
Benedykt XVI wskazał, że jedną z obiecujących oznak wzrostu świadomości misyjnej Kościoła po Soborze Watykańskim II jest coraz większe pragnienie współpracy w dziele misji ze strony osób świeckich, tak samotnych jak małżeństw. Niektóre stowarzyszenia misyjne mają już długie doświadczenie współpracy z ludźmi świeckimi. Osoby te mogą wnieść ważny wkład w działalność apostolską zgromadzeń. Ojciec Święty wyraził wdzięczność wszystkim misjonarzom za ich zaangażowanie w misję Kościoła.
Dziś, tak jak w przeszłości, misjonarze nadal pozostawiają swe rodziny i domy, nieraz kosztem wielkich poświęceń, tylko dlatego, by głosić dobrą nowinę Chrystusa i służyć Mu w braciach i siostrach. Również w naszych czasach wielu z nich heroicznie potwierdziło to, co głosili, przelaniem własnej krwi i przyczyniło się do założenia kościoła w dalekich krajach. Zmienione warunki doprowadziły dziś w wielu przypadkach do zmniejszenia liczby młodych ludzi, których pociągają stowarzyszenia misyjne. Konsekwencją jest osłabienie misyjnego rozmachu. Jednocześnie, jak podkreślał Jan Paweł II, misja Ad Gentes dopiero się rozpoczyna. Pan wzywa nas, byśmy zaangażowali się całym sercem w jej służbie.
Papieskie Uczelnie Wiecznego Miasta.
Fakultet Filologii Klasycznej i Chrześcijańskiej Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie. Ksiądz Adam Nyk, jestem salezjaninem, mam zajęcia na katedrze z literatury greckiej chrześcijańskiej. Nasza uczelnia narodziła się w 1964 roku, została założona przez papieża Pawła VI, który wydał dokument Motu Proprio Studia Latinitatis, a jeszcze 2 lata wcześniej papież Jan XXIII wydał konstytucję apostolską Veterum Sapientiae, gdzie podkreślił ważność studiów łacińskich w kościele katolickim. I właśnie 2 lata później została założona nasza uczelnia. Pierwsza nazwa tej instytucji była Pontificium Institutum Alcioris Latinitatis. Później ten instytut został włączony w strukturę Uniwersytetu Salezjańskiego jako jeden z fakultetów. I taka sytuacja jest do dzisiaj. Jest to jeden z 6 fakultetów Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie. Nasz fakultet Filologii Klasycznej i Chrześcijańskiej jest instytucją podległą bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Podlega Kongregacji Edukacji Katolickiej, której prefektem jest w tej chwili kardynał Zenon Grocholewski. Także dziekan tego wydziału jest mianowany bezpośrednio właśnie przez Kongregację Edukacji Katolickiej. Jeśli chodzi o specyfikę naszego fakultetu, to można powiedzieć, że to, co proponuje, to jest wejście w świat klasyczny i w świat chrześcijański u jego początków. To znaczy, fakultet stara się oferować studentom solidną bazę naukową, historyczną, filologiczną, językową, doktrynalną, aby móc zbliżyć się do tego przebogatego dziedzictwa kulturowego, jakim jest świat klasyczny, grecki, rzymski, a także jego kontynuacja w chrześcijaństwie. Bo jak wiemy, chrześcijaństwo narodziło się w tym kontekście właśnie grecko-rzymskim i jest pewnego rodzaju kontynuacją tego świata. Także student ma możliwość poznania tego szerokiego kontekstu, w którym rodziło się pierwotne chrześcijaństwo, poznania także wzajemnych relacji, które zachodziły między tym światem chrześcijańskim, pogańskim, jeśli chcemy, a chrześcijaństwem. To zbliżenie się jest możliwe dzięki dobremu poznaniu języków oryginalnych, zwłaszcza języka greckiego i łacińskiego. Ponadto studenci mają możliwość prowadzenia swoich badań pod kierunkiem oczywiście profesorów, poznając metody naukowe analizy tekstów, metodę historyczną, metodę historyczno-literacką, krytyczną, tak aby zrozumieć kontekst, w którym powstawały teksty chrześcijańskie, nie tylko ojców Kościoła, ale także innych pisarzy chrześcijańskich, którzy za ojców Kościoła nie są uznawani. Nasz fakultet nie jest to rodzaj patrologii, nie jest to kontynuacja teologii, ale jest to wydział filologiczny, gdzie można zrozumieć ten właśnie szeroki kontekst literacko-kulturowy, w którym chrześcijaństwo pierwotne się rodziło. Są cztery główne katedry: katedra literatury łacińskiej klasycznej, katedra literatury łacińskiej chrześcijańskiej i to samo odnośnie do świata greckiego, katedra literatury greckiej klasycznej i katedra literatury greckiej chrześcijańskiej. Główne cztery kierunki, gdzie każdy ze studentów musi zdobyć minimalne przynajmniej kompetencje, aby móc naukowo pracować dalej w tym środowisku. W ostatnim roku zostały zatwierdzone nowe statuty fakultetu. Cały poziom kształcenia jest rozbity na trzy cykle podstawowe. Pierwszy cykl kończy się po 2 latach tak zwanym bakalaureatem, który w Polsce jest podobny do licencjatu. Drugi cykl to jest cykl 3-letni, który się kończy tak zwaną licenza, który jest podobny do polskiego magisterium, to co na całym świecie nazywa się master. I potem zdobycie licency otwiera możliwość rozpoczęcia trzeciego cyklu, cyklu doktoratu. Oprócz tych czterech głównych katedr literatury greckiej, łacińskiej, chrześcijańskiej, klasycznej, są także inne, powiedzmy, działy, gdzie studenci są zaproszeni, aby zdobywać im wiedzę. Są to elementy filozofii, historii filozofii starożytnej, archeologii chrześcijańskiej i w ogóle archeologii grecko-rzymskiej. Jest także katedra glotologii i w ogóle językoznawstwa, rzecz niezbędna dla pracy naukowej, jako że student musi zdobyć narzędzia językowe, aby móc pracować bezpośrednio na tekstach. Jak widzimy z tej panoramy, wynika jasno, że nie jest to uczelnia o charakterze wyłącznie kościelnym, ale jest to taka bardzo poszerzona filologia klasyczna o studia tego, co się nazywa w języku naukowym późnego antyku, czyli czasów chrześcijańskich. Celem uczelni jest, aby student stworzył sobie syntezę wiedzy filologicznej, historycznej, a także teologicznej, aby móc pracować na uczelniach zarówno świeckich, jak i kościelnych, aby móc zrozumieć taki bardzo szeroki kontekst tego świata chrześcijańskiego, w którym się właśnie chrześcijaństwo rodziło. Jednym z zasadniczych celów istnienia naszego fakultetu jest wykształcenie przyszłych wykładowców, a także ludzi, którzy mogą pracować przy badaniach nad tekstami oryginalnymi chrześcijańskimi. Wykształcenie ludzi, którzy są kompetentni w dziedzinie literatury klasycznej, a znają także doskonale świat chrześcijański, zarówno teologię, jak i filozofię, jak i wszystkie inne prądy kulturowe, które się w tym pierwszym etapie chrześcijaństwa rozwijały. Tak więc można powiedzieć, że nasz fakultet kształci przyszłych wykładowców na uczelniach zarówno świeckich, jak i kościelnych. Absolwenci naszych uczelni prowadzą zajęcia zarówno z patrologii, jak i historii starożytnej Kościoła, uczą także języków klasycznych, języka greckiego czy też łaciny. Wiele osób przyjeżdża do nas tylko na kilka semestrów, aby robić specjalizację, czy też uczestniczyć w zajęciach wybranych przez siebie, które to później integrują studia robione gdzie indziej, w różnych częściach świata. Niektórzy przyjeżdżają podczas pisania pracy doktorskiej, aby pogłębić swoje kompetencje, zwłaszcza językowe, z dziedziny, w której studiują. Obecnie na naszym fakultecie wykłada 17 profesorów w różnym charakterze. Uczelnia jest niewielka, jest tylko kilkudziesięciu studentów. Wśród założycieli fakultetu jest kardynał Alfons Stickler, pierwszy dziekan naszego fakultetu, emerytowany w tej chwili już. Katedra, na której ja prowadzę zajęcia, jest prowadzona przez księdza Enrico dal Covolo. Pod koniec maja przedstawił papieżowi 7 wolumów tak zwanych Lectio Origeniana. czyli wykładów na temat homilii Origenesa, które były przez niego prowadzone i które doprowadziły do wydania właśnie tych 7 tomów dokumentów. Wybitnym glottologiem jest ksiądz Remo Bracchi, wybitny specjalista właśnie w dziedzinie językoznawstwa, człowiek, który można powiedzieć, że mówi po indoeuropejsku. Obecny dziekan fakultetu, ksiądz Mario Maritano, jest patrologiem, a więc wybitnym specjalistą literatury chrześcijańskiej. Profesorowie pracujący na naszym fakultecie wydali wiele różnych publikacji naukowych związanych z tym światem klasyczno-chrześcijańskim, a właściwie na temat teologii, historii starożytnej. Jest taka seria wielotomowa o nazwie Studia Ojców Kościoła. Oprócz rozmaitych publikacji naukowych uczelnia organizuje konferencje i sympozja na temat pogłębienia tego przebogatego dziedzictwa katechetycznego, patrystycznego, filologicznego, dydaktycznego, historycznego i literackiego dla profesorów, ale także dla studentów i dla wszystkich osób zainteresowanych światem starożytnym, w którym się rozwijało chrześcijaństwo.
Julia Krause, jestem doktorantką na Wydziale Glottologii. To jest już mój 7 rok w Rzymie na Fakultecie Literatury Chrześcijańskiej i Klasycznej. I moim marzeniem zawsze było studiowanie literatury klasycznej, a potem już chrześcijańskiej. Muszę powiedzieć, że odnalazłam się od razu na naszej uczelni i uczelnia oferuje nie tylko poziom naukowy, ale także możliwość duchowego rozwijania się. I na naszym fakultecie jest niewielka ilość studentów, ale właśnie to powoduje, że profesorowie całkowicie poświęcają się każdemu z nas. I to też powoduje, że mamy możliwość rozwijania się w sposób samodzielny. Na naszej uczelni i profesorowie, i studenci pochodzą z różnych kultur, z różnych krajów. I to jest bardzo interesujące doświadczenie. Właśnie taka międzynarodowość, międzykulturowość powoduje, że otwiera się szersze spojrzenie na świat. Jest wielu studentów pochodzących z Polski. Potem jest Afryka, Korea, Chiny. Ostatnio jest bardzo dużo studentów z Chin. Ameryka Łacińska, Meksyk między innymi. Wykłady odbywają się w języku łacińskim i włoskim. Możliwość zdawania egzaminów jest też w języku angielskim i też we własnym języku. Między innymi można było zdawać po polsku. Od strony duchowej uczelnia proponuje studentom codzienną mszę świętą, rekolekcje w czasie Wielkiego Postu, wyjazdy na przeróżne spotkania, wycieczki kulturowe, a także pod koniec maja każdego roku jest organizowane spotkanie narodów. To jest mniej więcej tydzień, w którym studenci każdej narodowości studiujący na naszej uczelni przedstawiają swój program, przedstawiają swoje piosenki, swoje tańce, kuchnia. Polacy w tym roku zaprezentowali Warszawę z lat 50., czyli Kapela Warszawska, piosenki, tańce.
Nasz wydział korzysta ze wszystkich dobrodziejstw, które uniwersytet nam daje. Między innymi Uniwersytet Salezjański posiada nową, bardzo nowoczesną bibliotekę, gdzie sekcja języka łacińskiego ma swój bardzo duży dział, a także czytelnię bardzo pięknie wyposażoną. Jest dostęp do internetu, jest dostęp do katalogu elektronicznego. Także ta nowoczesna czytelnia ułatwia bardzo pracę naukową, pracę badawczą, kiedy studenci przygotowują prace końcowe, prace bakaloratu, licencjatu czy też doktoratu. Na naszej uczelni właściwie jest pół na pół liczba osób świeckich, jak i osób duchownych. Osoby duchowne mają zazwyczaj zaplecze finansowe zapewnione przez swoje zakony czy też diecezje, natomiast dla osób świeckich istnieje cały wachlarz stypendiów, także właściwie każdy, kto chce, może podjąć naukę na naszej uczelni, starając się o odpowiednie stypendium. Uczelnia wpisuje się w szeroki wachlarz uczelni o podobnym charakterze. Staramy się oferować tą syntezę filologii starożytnej, kultury chrześcijańskiej i klasycznej, dogmatyki, teologii i filozofii starożytnej i chrześcijańskiej. Współpraca z innymi uczelniami o podobnym charakterze odbywa się w wspólnych działaniach, głównie o charakterze przygotowania dokumentu, przygotowania książek, serii całych związanych właśnie ze światem starożytnym i z patrologią. Współpraca między naszą uczelnią a innymi uczelniami polega także na wymianie profesorów. Mamy też wielu profesorów, którzy wykładają u nas i odwrotnie, nasi profesorowie wykładają na innych uczelniach, głównie w Rzymie, zarówno na uniwersytetach papieskich, jak i na uczelniach włoskich. Korzystamy także z innych bibliotek specjalistycznych będących tutaj w Rzymie. Ja przygotowując moją pracę doktorską, na przykład korzystając z Biblioteki Watykańskiej, z Biblioteki na Augustynianum, w L'École Française, w Akademii Amerykańskiej, które to są bardzo szeroko wyposażone teksty źródłowe, gdzie indziej niedostępne. Myślę, że sam fakt, że uczelnia znajduje się w Rzymie, powoduje to, że studenci mają dostęp do tekstów źródłowych w takiej ogromnej ilości, która jest gdzie indziej na świecie niedostępna. Nasza uczelnia, jak powiedziałem, znajduje się na terenie Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego. Jest to północna część Rzymu, jeszcze w granicach obwodnicy zwanej Raccordo Anulare, w dzielnicy Monte Sacro. Jest bardzo łatwy dostęp do nas środkami komunikacji miejskiej. Cały kompleks budynków akademickich jest otoczony zielenią, która daje atmosferę ciszy, sprzyja studiowaniu. Nasz fakultet w współczesnej sytuacji chrześcijaństwa, zarówno w Europie, jak i na świecie, proponuje, można powiedzieć w cudzysłowie, powrót do źródeł, to znaczy proponuje zarówno młodym księżom, zakonnikom, zakonnicom, a także osobom świeckim zrozumienie przebogatej tradycji Kościoła, tego wszystkiego, co jest związane ze światem, w którym się chrześcijaństwo rodziło, daje mocne bazy historyczne, doktrynalne, ułatwiając stworzenie pewnego rodzaju syntezy wiedzy na temat chrześcijaństwa u jego źródeł. W historii uczelni było wiele osób niezwiązanych ze światem katolickim. Nasza uczelnia, nie będąc uczelnią o charakterze teologicznym, ale o charakterze literackim, językowym, lingwistycznym, jest otwarta dla wszystkich. Każdy zainteresowany rzetelnymi badaniami naukowymi może ze źródeł, z owoców naszej pracy korzystać, a także może na niej studiować. Ponieważ celem nie jest w żaden sposób nawracanie na katolicyzm, ale jest oferowanie rzetelnej bazy naukowej, historycznej, rzetelne poznanie historii i filologii starożytnej, klasycznej i chrześcijańskiej przy pomocy narzędzi językowych, narzędzi historycznych, metody historyczno-krytycznej. Metoda naukowa, którą się posługujemy, nie jest metodą teologiczną, ale właśnie metodą historyczno-krytyczną, metodą literacką. Należałoby może tutaj dodać, że po zakończeniu pierwszego cyklu kształcenia studenci mają możliwość wybrania sobie specjalizacji w różnych kierunkach. Można pisać pracę licencjacką czy też doktorat z glottologii, czyli z językoznawstwa, jak i z historii Kościoła, jak i z patrologii. Można pogłębić aspekty związane ze światem greckim albo zupełnie z innym, z światem łacińskim. Można także pójść w kierunku archeologii czy też nauk literackich. Dla mnie takim ciekawym eksperymentem było możliwość pogłębienia aspektu pojęciowego, chrześcijańskiego i klasycznego. To wszystko, co można powiedzieć, łączy się z przekształcaniem pewnych form zewnętrznych związanych z kultami, z religijnością ludzką i zobaczenie, w jaki sposób chrześcijaństwo stało się dziedzicem tego przebogatego świata kulturowego, pojęciowego, językowego, związanego z religijnością, z kultowością w świecie starożytnym. Praktycznie wszyscy absolwenci naszej uczelni, ja wiem o Polakach konkretnie, znajdują bardzo szybko zatrudnienie i to właśnie w tych sektorach, które studiowali. Nie ma najmniejszego problemu z nostryfikacją tytułów uzyskanych tutaj we Włoszech. W Polsce ten proces jest bardzo szybki, to jest tylko kwestia właściwie formalności. Zwłaszcza bardzo łatwo jest uzyskać nostryfikację na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim albo na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.
Dlaczego jako osoba świecka jestem na tej uczelni? Dlatego, że nasza uczelnia daje większe poczucie bezpieczeństwa, daje możliwość rozwoju nie tylko intelektualnego, ale i duchowego, nie redukując osobowości, nie przytłaczając wartości osoby.
Cykliczny program Wyższe Uczelnie Wiecznego Miasta w opracowaniu księdza Bogdana Leśniaka, jezuity, kończy piątkowy magazyn z Rozgłośni Watykańskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Laudetur Jezus Chrystus.